Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Mamy długo oczekiwane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie WIBOR-u, czyli kredytów, które są były kwotowane, bo to już nie świętej pamięci wskaźnik, którego chyba nikt nie żałuje. Sądząc po reakcjach giełd, po których notowania banków podskoczyły w górę, to zdaje się ten werdykt wskazywać na rozstrzygnięcie korzystne dla banków. Czy tak jest rzeczywiście, o tym w dzisiejszym magazynie ekonomicznym? Orzeczenie Luksemburga na żywo śledził nasz dzisiejszy gość, mecenas Daniel Ostaszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pierwsze tytuły, jakie się pojawiły po tym werdykcie, czy Trybunał wziął stronę banków? Jakie były wasze pierwsze reakcje po tym, co usłyszeliście?
No powiem tak, panie redaktorze, nie będę owijać w bawełnę. Ja i blisko 100 innych pełnomocników, radców prawnych, adwokatów, którzy siedzieliśmy na sali posiedzeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mieliśmy minę dość nietęgie, kiedy usłyszeliśmy pierwsze słowa sędziego, który orzekał. Zwłaszcza, że apetytu nabraliśmy po bardzo korzystnej opinii rzeczniczki generalnej Mediny, która w tej sprawie wydała wcześniej swój pogląd prawny. Tutaj okazało się, że ten wyrok na pierwszy rzut oka nie jest tak korzystny, jakbyśmy chcieli.
Czyli opinia rzeczniczki odbiega od tego, co ostatecznie stwierdzili sędziowie. To na pewno też nie jest taki przełom, jak w sprawach dotyczących franków. Wtedy słynna historia państwa dziubaków, to już się stała taka ikoniczna sprawa. I wyliczyliście, że to będzie podobny poziom orzeczenia.
Pytanie, kto z jakim nastawieniem tam jechał. Od samego początku podkreślaliśmy, że orzeczenie, które będzie zapadać w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ono będzie orzeczeniem wydanym na gruncie kredytu z 2019 roku. I to ta data ma dla nas kluczowe znaczenie. Od 2018 roku WIBOR jest kontrolowany przez tak zwanego administratora, spółkę Benchmark. I od samego początku wśród prawników była taka narracja, zwłaszcza na przykład w naszej kancelarii, że te kredyty po 2018 będą trudne do podważenia z uwagi na fakt, że one w jakiś tam sposób są kontrolowane. Dlatego trudno było zakładać, że to orzeczenie będzie przełomem na miarę w sprawie państwa dziubaków, jak w sprawach frankowych. Natomiast, tak jak powiedziałem, ono nie zamyka jeszcze całkowicie drogi, bo w Trybunale są pytania innych polskich sądów, które będą odpowiadać na pytania bardziej kluczowe o umowy, które zostały zawarte przed 2018 rokiem.
Czyli wtedy, kiedy nie było jeszcze tej kontroli ze strony GPW Benchmark, czyli administratora WIBOR-u całego tego systemu.
Tak. Zresztą także była obecnego prywatna spółka API, która nie miała takiego statusu administratora, jak ma spółka Benchmark.
Ale możemy pewne wnioski wyciągać. Na przykład Trybunał uznał, że samo kwotowanie w WIBOR-ze, sama ta procedura, w której też banki uczestniczyły, bo one wpływały na to, jak wygląda wysokość WIBOR-u, że to nie jest coś, co jest abuzywne, zakazane, co sprawia, że klient jest w gorszej sytuacji. Co więcej, stwierdzono, że nawet nie powinno się badać tego, czy to jest legalne, czy nie. Sam WIBOR tak, i sposób jego ustalania.
Sam WIBOR faktycznie tutaj Trybunał dość mocno podkreślił, że on sam w sobie nie jest abuzywny i banki nie mają obowiązku tego, żeby informować klienta, w jaki sposób ten WIBOR jest ustalany. Co zresztą nie dziwi jakoś zbytnio mocno tutaj środowiska prawniczego, bo trudno wyobrazić sobie sytuację, w której bank miałby przedstawiać bardzo skomplikowane metodologie, w jaki sposób ustalany jest ten WIBOR. Natomiast Trybunał podkreślił coś innego, że mimo tego, że nie ma bank obowiązku informowania klienta o tym, jak ustalany jest WIBOR, to ma inny obowiązek informacyjny. Ma obowiązek przedstawiania w sposób transparentny, jasny sytuacji prawnej kredytobiorcy, który zamierza zawierać umowę na lat 30.
Co to znaczy sytuacji prawnej?
Mówiąc prościej, troszeczkę komplikuje sytuację, bo oczywiście nie załatwia to jedno orzeczenie kompleksowo wszystkich spraw kredytów złotowych, tylko przekłada ten środek ciężkości na sądy krajowe, które mają w tej sytuacji obowiązek jednostkowego badania, jak w danej sytuacji bank informował klienta o tym, co z tym kredytem jego może się dziać, czyli jak jego rata może rosnąć, jak jego zobowiązanie może rosnąć względem banku, co bank przekazywał w momencie podpisywania tej umowy.
Czyli pewna symulacja rat kredytu, jak to będzie wyglądało, jaka będzie ich wysokość, jak one się będą zmieniały.
Dokładnie tak. Trybunał
powiedział,
że bank nie może przekazywać zniekształconego obrazu. I tutaj, kiedy my spotykamy się bardzo często z klientami, zadajemy pytanie, jak faktycznie wygląda ten proces zawierania umowy kredytu, to słyszymy, że albo w ogóle bank nie przekazywał żadnych informacji, co może się dziać, albo wskazywał, że zobacz, teraz twoja rata na przykład wynosi 2000 zł. Ale nie pokazywał, co stanie się, że bierzesz kredyt, gdzie jest, mamy nadzieję, dzień dzisiejszy rekordowo niski ten WIBOR, tak? Co może się stać, że ta rata może ci wzrosnąć pół,
dwa To akurat podobna razy. Sytuacja do franków, bo też w tym momencie, kiedy frankowicze brali kredyt, nie byli informowani o ryzyku spreadowym, o tym, jaka będzie możliwość skoków kursowych. No tutaj trochę inaczej. WIBOR był ustalony pomiędzy tak zwanymi hipotetycznymi transakcjami pomiędzy bankami, jakie one mogłyby między sobą zawierać.
Takie mogłyby, ale tych transakcji nie ma, natomiast tutaj definitywnie Trybunał powiedział, w to macie nie wchodzić.
Tak ja słyszałem opinię jednego z pełnomocników banków, który mówi, że nawet gdyby bank źle wykonał obowiązki informacyjne, to jest cały czas za mało, żeby umowę uznać za nieuczciwą, bo jego zdaniem nieuczciwe byłoby dopiero wtedy, gdyby rzeczywisty poziom odsetek przekraczał poziom rynkowy. A skoro tak nie jest, no to wszystko jest lege artis. No
to jest od zawsze argument banku, że WIBOR nie może przekroczyć tak zwanej stopy lombardowej, ta, która jest w Narodowym Banku Polskim, czyli jakby jest ten górny pułap, do którego on nigdy nie dojdzie. Natomiast trzeba pamiętać, że Trybunał w swoim parasolu ochronnym konsumentów mówi jasno. Tu konsument ma być informowany, biorąc zobowiązanie na lat 30, jak ta jego sytuacja będzie wyglądać nie tylko w momencie podpisania umowy, ale jak ona może wyglądać za 5, za 10 lat. I kiedy spojrzymy właśnie zwłaszcza na te starsze umowy, to okazuje się, że banki bardzo często nawet nie informowały o tym, w jaki sposób kształtowana jest ta zmienna stopa procentowa. To było na zasadzie, bierzesz kredyt, masz kredyt, marża, WIBOR i nic więcej.
Czy ja dobrze interpretuję, że jeżeli nie było jakiejkolwiek informacji, symulacji kredytowej, która by pokazywała zmienność, to jest to podstawa do tego, żeby iść z tym do polskiego sądu?
Tu będzie to dużo bardziej proste, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że mamy specjalny tak zwany formularz ESIS, który jest w swojej strukturze ustandaryzowany, jakie informacje bank powinien przekazywać. I teraz sędziowie w każdej konkretnej sprawie będą właśnie musieli badać kwestię tego, czy było informowane o tym, czym jest zmienna stopa procentowa, co to jest ten WIBOR, gdzie można znaleźć ten wskaźnik WIBOR, natomiast nie ruszamy samego WIBORu.
Nie boi się pan tego, że sądy krajowe uznają, że ten werdykt tak naprawdę zamyka sprawę, w tym sensie, że skoro bank nie ma obowiązku pełnego informowania klientów, szczególnie o tych technikaliach, jak powstaje WIBOR, bo to jest trudna rzecz, że może na przykład odesłać tylko do strony administratora, czyli benchmarku i jest czysty i kryty, to tak naprawdę w tej sytuacji się zawsze wybroni i sąd no, nie ma wyjścia, powie, że sprawa jest zamknięta.
Oczywiście, że się boję. No, kiedy chodzimy na rozprawy właśnie dotyczące WIBOR-u, to już widzieliśmy, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, słowo niechęć, natomiast no, jest duży upór wśród orzeczników, żeby w ogóle orzekać w sprawach WIBOR-owych.
Boją się tego, że będą tak samo zalani pozwami, tak, jak w sprawach frankowych.
Przychodzi wymiar czysto ludzki, tak? Więc jeżeli nie ma jednoznacznego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nie ma co się spodziewać,
że nie jest jednoznaczny.
Nie jest jednoznaczny. Oczywiście znajdziemy w nim wiele plusów dla siebie, banki znajdą wiele dla siebie. Wcześniejsze orzeczenia Trybunału, one były bardziej jednoznaczne, zawsze na gruncie spraw frankowych.
Ja bym chciał zapytać o jeszcze jedną rzecz, która nie daje mi spokoju, bo ja wielokrotnie słyszę takie pokazywane przez różnych prawników orzeczenia sądów krajowych, które mówią, proszę, wygraliśmy, zwycięska sprawa dotycząca WIBOR-u, przełom. No a potem okazuje się, że pełnomocnicy banku mówią, chwila, żadna sprawa nie została tak naprawdę wygrana.
To jest tak, że my często faktycznie jako prawnicy staramy się kształtować też w sposób edukacyjny trochę społeczeństwo. Trzeba sobie zdać sprawę, że niestety polskie sprawy trwają wiele lat. To jest czasem 4-5 lat. I kiedy pojawiają się te orzeczenia pojedyncze, to są zazwyczaj wyroki sądów pierwszej instancji. Te wyroki sądów drugiej instancji wcale nie są tak nieliczne z uwagi na fakt, że trzeba pamiętać, że sprawy WIBOR-owe w sądach pojawiły się bardziej masowo w okolicach około 3 lat. Ja swój pierwszy pozew wysłałem, pamiętam, 3 lata temu, no powiedzmy 2023 to był rok, tak? Więc tak naprawdę tych spraw definitywnie zakończonych jest bardzo mało. I teraz, kiedy kancelarie informują o wyrokach, to zazwyczaj to są wyroki sądów pierwszej instancji. Zarówno korzystne, jak i niekorzystne. I na rozstrzygnięcia sądów apelacyjnych my jeszcze w większości spraw czekamy.
Gdybyśmy jeszcze mieli wrócić na chwilę do tych opinii, które pojawiły się po orzeczeniu Luksemburga i te medialne nagłówki, ja sam je czytałem, wyrok zamyka sprawę WIBOR-u. Banki zwycięskie, kredytobiorcy na tarczy i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo tego było.
Nie.
Czy ten wyrok rzeczywiście zamyka sprawę?
Nie, panie redaktorze. Po pierwsze, powiem tutaj tak nieskromnie. Bardzo często ten przekaz medialny był w oparciu o to, co słyszane było z transmisji na żywo, czyli tam tych kilku minut, które sędzia mówił. Taki wyrok pełny Trybunału ja mam dzisiaj przy sobie. To jest 41 stron, które faktycznie w wielu miejscach są korzystne dla banku, są w wielu korzystne momentach również dla was. Nie, on nie zamyka spraw kredytu WIBOR. Dla mnie na dzień dzisiejszy bardziej zamyka sprawę tych kredytów zawartych po rozporządzeniu BMR, czyli po 2018 roku.
I tam natomiast nie ma za bardzo z czym iść do sądu.
Tam być ciężko.
Tak jak mówiliśmy, był administrator.
Bardzo, bardzo jednostkowe. Mhm. Faktycznie ten obowiązek informacyjny to już będzie wyłuskiwanie pojedynczych umów, które faktycznie mogą być błędne. Takie się zdarzają, ale one nie są masowe. Natomiast te kredyty sprzed 2018, które jest znakomita większość, tak? Tu jesteśmy nadal w grze i nadal myślę, że te pozwy będą składane i będą ludzie aktywnie dochodzić swoich praw. Pamiętajmy o tym, że historia frankowiczów to też nie jest tylko 2019 rok i słynny wyrok w sprawie państwa Dziuba. My te sprawy jako kancelarię prowadziliśmy dużo wcześniej, 2016, 2017. Tam zdarzało
dużo
się...
Dużo przegranych bitew.
Oczywiście,
było.
Że tak. Tam na początku te statystyki były 80-90% na rzecz banków. Dopiero potem przyniósł przełom ten wyrok w sprawie państwa Dziuba. Kiedy faktycznie odpowie Trybunał kolejne pytania, które będą dotyczyły tych kredytów wcześniejszych i tam zamknąłby drogę, wtedy faktycznie powiem, tak, banki, mieliście rację. Niezasadnie to robiliśmy. Na dzień dzisiejszy nadal jest ta kwestia otwarta.
Radca prawny Daniel Ostaszewski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja, proszę państwa, cały czas mam w oczach licznik te ponad 2 miliony osób, których dotyczy kredyt wiborowy. Nie wiem, jaka część z nich jest sprzed 2019 roku. Pan mecenas mówi, znakomita większość. Zobaczymy. No i cóż, nie będę odkrywczy. Wszystko zależy od interpretacji sądów krajowych. Bardzo dziękuję. Dzisiejszy program przygotował dla państwa Łukasz Kaźmierczak.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.